Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
A w magazynie filmowym dzisiaj faktycznie bardzo uważnie spoglądamy w stronę dokumentu i to się nie zmienia, dlatego że z nami w studiu Magdalena Walo z Krakowskiego Festiwalu Filmowego, Krakowskiej Fundacji Filmowej, nade wszystko filmoznawczyni. Dzień dobry.
Dzień dobry, wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza i zgadza się też to, że będziemy faktycznie mówić o dokumentach. Niektóre tytuły powrócą tutaj na antenę, dlatego że już niebawem w krakowskich, a w zasadzie w małopolskich kinach studyjnych będzie można oglądać filmy dokumentalne, które można było oglądać także na tegorocznej odsłonie Krakowskiego Festiwalu Filmowego, czyli można powiedzieć, że to jest taka selekcja dokumentów chyba waszych ulubionych, tak, festiwalowych, dla spóźnialskich.
Trochę tak, a przy tym to są wszystko filmy nagrodzone u nas na festiwalu, także rzeczywiście jest potwierdzenie, taki stempelek od jury konkursu polskiego, bo to 5 znakomitych polskich dokumentów pełnometrażowych. Będziemy je grać w małopolskich kinach, tak jak zauważyłeś. Chodzi tutaj głównie o krakowskie kina studyjne oraz 3 kina pierwsze w Bochni, to jest Kino Regis, drugie w Suchej Beskidzkiej Centrum Kultury i Filmu imienia Bilego Waldera oraz powracamy też do kina Marzenie w Tarnowie.
Ja jako człowiek, który tu przyszedł zadawać pytania, muszę zadać pytanie o to, czy jest taka szansa, że w przyszłości na przykład te filmy będą pokazywane poza Małopolską? Od czego to zależy?
Bardzo byśmy chcieli. Jeżeli znajdą się zainteresowane kina z całej Polski, to zapraszamy. Będziemy wysyłać taką ofertę dla kiniarza, także tutaj małe ogłoszenie.
Czyli to jest kwestia pieniędzy wszystko, tak?
Zainteresowania kiniarzy też, no pieniędzy na pewno.
Okej, a to wygląda w tym momencie tak, że wy jako Krakowska Fundacja Filmowa już dystrybuujecie te filmy? Czy dostaliście jakieś takie pozwolenie od twórców, żeby je pokazywać poza festiwalem?
Tak, to jest, działa to na zasadzie takiej małej dystrybucji, tak sobie to nazwaliśmy, ponieważ właśnie jestem zamkniętym obrębie tutaj województwa, natomiast jest taka możliwość poszerzenia umowy o to, żeby pokazywać te filmy dalej, a są tego na pewno warte. I liczymy, że dzięki temu, że będzie się dobrze mówiło tutaj o tych filmach na miejscu, ta fama pójdzie w świat i będziemy mogli oglądać te filmy czy w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w Gdańsku. Także zachęcamy do tego, żeby się zapoznać naszą ofertą. Wszystko znajduje się na naszej stronie internetowej.
Ja o to pytam, dlatego że tak sobie pomyślałem, że to nasze dzisiejsze spotkanie jest też dobrym pretekstem do tego, żeby trochę opowiedzieć i pokazać, jak wygląda takie życie festiwalowe poza festiwalem, bo to nie jest tak, że się kończy festiwal i kończy się praca i dlatego zastanawiam się, no właśnie, co się robi po festiwalu, bo my jesteśmy, teraz liczę, 3 miesiące, 2 miesiące, 2,5 miesiąca od zakończenia festiwalu, 63. edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego i co robią organizatorzy festiwalu, jak już odbędzie się gala rozdania nagród, wszyscy wybawią się na bankiecie, a wy już odpoczniecie, to co potem?
No chciałabym powiedzieć, że odpoczywamy, aha, ale pracujemy nad kolejnymi projektami. Jeszcze takie pierwsze drobne kroczki się nie pojawiły, jeżeli chodzi o kolejną edycję, to znaczy mamy już coś w planach, natomiast teraz skupiamy się na tym, aby wypromować filmy, które były pokazywane na festiwalu. Też przygotowujemy się do dużego wydarzenia, jakim jest dystrybucja już taka ogólnopolska naszego filmu Otwarcia Pieśni Ziemi, Margaret Olin. Zapraszamy pod koniec października do kin. Natomiast no, takie prace pełną parą ruszą na pewno już z początkiem września. Teraz pozwalamy sobie właśnie na mniejsze projekty, trochę wypoczynku, natomiast no, dużo jest pracy takiej właśnie gdzieś kończącej, podsumowującej to, co się wydarzyło na przełomie maja i czerwca.
Czyli, szanowni państwo, Magdalena Walo jest tutaj po to, żeby promować, więc proszę uważać na to, co ona mówi, bo o wszystkim będzie mówiła w tym momencie pięknie, a państwo być może będą mogli się wybrać do kin, żeby to ocenić i napisać potem maila. Szanowna pani Magdaleno, jesteśmy niezadowoleni z pani rekomendacji, ale mamy nadzieję, że to się nie wydarzy, chociaż kto wie. Spoglądam na te tytuły, które za waszą sprawą będzie można oglądać w kinach, tak naprawdę od już przyszłego tygodnia aż do grudnia tego roku, to będzie 5 tytułów. Wśród tych tytułów są takie, które są bardzo bliskie także mojemu sercu, więc o nich i ja będę mówił dobrze, ale też mam takie wrażenie, że to zestawienie pokazuje, że to jest niemożliwe, żeby obejrzeć wszystkie, nawet te najlepsze filmy w trakcie festiwalu, dlatego że ja tutaj widzę takie tytuły, o których słyszałem bardzo wiele, nawet czytałem, ale nie widziałem, więc dlatego ty jesteś tutaj po to, żeby o nich trochę opowiedzieć. Widzę Globus i pamiętam, jak przed rozpoczęciem 63. edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego Basia Orlicz-Szczypuła mówiła tutaj na antenie, że tak, że Globus to jest ten film, który jest jednym z ważniejszych dla niej filmów. O czym to film?
To jest film o cyrku. Właściwie mamy kilku bohaterów, którzy pracują w cyrku w Rumunii i mierzą się z bardzo trudną sytuacją, jaką jest zmiana, rozporządzenie, które zakazuje pracy zwierząt w cyrku. A jak pamiętamy wszyscy pewnie za dzieciaka, kiedy chodziliśmy do cyrku, to jedną z głównych atrakcji był, nie wiem, słoń, tygrys, lew. A tymczasem nasi bohaterowie muszą się właściwie przebranżowić w obrębie pracy cyrkowej, żeby utrzymać się w pracy, utrzymać się w zawodzie. I w tym celu pojawia się pewien mężczyzna z Las Vegas, przyjeżdża, aby im pomóc. To jest taki dyrektor, twórca wydarzeń cyrkowych, który stara się stworzyć w tym rumuńskim namiocie cyrkowym coś spektakularnego na miarę największych widowisk cyrkowych. Czy mu się to uda? Musicie się Państwo przekonać, pędząc do kina już od 24 sierpnia.
My dodajmy, że te wszystkie filmy, o których mówimy, ja zaznaczyłem to na początku naszej rozmowy, ale przypomnijmy, to są filmy dokumentalne. My przed kilkoma minutami zastanawialiśmy się tutaj z Michałem Hudolińskim nad tym, czym jest w zasadzie dobry dokument i zapytam ciebie także o to, czym dla ciebie, jako filmoznawczyni, ale także po prostu widzki Magdaleny Walo jest dobry dokument.
Dla mnie to jest taki film, który z jednej strony porusza mnie opowieścią o tych prawdziwych ludziach, o prawdziwych sytuacjach, ale też jakoś formalnie mnie zachęca. To znaczy sprawia, że będę chciała przeniknąć w ten świat. Jakby zapomnę o tym, że to się dzieje naprawdę, a jednocześnie będę miała tą świadomość, że to nie jest fabuła, nie jest to jakiś wytwór wyobraźni reżyserskiej czy scenariuszowej. Więc myślę, że tutaj spotyka się i forma, i bohaterowie, postacie, rzeczywistość, prawda.
A czy w tych filmach, które pokazujecie, czy będziecie pokazywać do końca roku, właśnie są takie tytuły, albo może jeden tytuł, który w jakiś szczególny sposób ujął cię właśnie formalnie?
Wiem, do czego pije redaktor.
A ja
ponieważ
wiem.
Mamy bardzo podobnego ulubieńca.
No tak, bo rozmawialiśmy o tym poza anteną.
Rozmawialiśmy, tak. To jest film Radical Move. Dla mnie to jest rzeczywiście taki najpiękniejszy jakby obraz łączący w sobie te dwa elementy, o których wspomniałam. Czyli wchodzę po prostu w ten świat artystów, bohaterów, a jednocześnie też porusza mnie sama opowieść, w której jest bardzo wiele wątków, wiele tematów. Także Radical Move to jest koniecznie do zobaczenia, będzie już jesienią w kinach.
Ale ja pytałem o tę formę i zastanawiam się, co tam cię formalnie ujęło.
To już właściwie to, że wchodzimy w ten świat i on jest taki pozbawiony jakiejś ramy, jakiś po prostu jesteśmy, podglądamy tych bohaterów. Jakby te rozmowy, które są potem nagrane z nimi, czyli tak zwane gadające głowy, one nie przytłaczają. Ja bardzo nie lubię takiego typowo amerykańskiego dokumentu, w którym po prostu się tylko gada. Tutaj widzimy tą rzeczywistość, bardzo blisko tych postaci jesteśmy, a to są trudne, bardzo trudne tematy, ale fascynujące.
A masz rację, bo jak ja sobie myślę o dokumencie, myślę o takich dwóch klasycznych językach dokumentalnych. Z jednej strony footage, dokument, czyli taki dokument, który jest złożony z różnych archiwaliów.
Tak.
A z drugiej strony, połączenie właśnie archiwaliów z tymi gadającymi głowami. My to kojarzymy z różnych na przykład telewizyjnych, chociaż teraz może już mniej, kanałów takich popularno-naukowych, kiedy na czarnym tle albo na tle jakiejś ładnej biblioteki jakiś naukowiec, badacz opowiada o tym, co myśli na dany temat, a tymczasem faktycznie tutaj jest coś takiego, Radical Move, Aniela Astrid Gabriel, przypomnijmy, bo to polska reżyserka, zresztą cała polska ekipa dziewczyn, które pojechały do Włoch, do Work Center, bo to też o tym trzeba powiedzieć, że to jest dokument zrealizowany w miejscu, które kultywuje, tu jesteśmy w Krakowie, też to ważne, szkołę nauczania aktorstwa Jerzego Grotowskiego, szkołę niekonwencjonalną, szkołę, która jest związana z nieustannym przekraczaniem granic i tak takim bardzo kompleksowym wejściem i skupieniem się na, nie tylko na aktorze, czy człowieku jako aktorze, ale człowieku jako człowieku.
Tak, także przekraczanie w ogóle takich wszelkich granic fizycznych, ale też psychicznych, jakby całkowite oderwanie się od rzeczywistości poza tym ośrodkiem, w którym oni praktykowali, bo tutaj trzeba dodać, że to miejsce zostało niedawno zamknięte, więc reżyserce udało się jeszcze tam wejść właściwie w ostatniej chwili i dotrzeć naprawdę do takich bardzo intymnych scen, momentów, wypowiedzi też uczestników tego procesu tworzenia, kreowania świata poza teatralnego, bo to nie jest tylko teatr, to jest właśnie wychodzenie gdzieś poza granicę siebie.
A ja chciałem właśnie powiedzieć o tym, że właśnie to jest tak zbudowane formalnie, że te gadające głowy, które istnieją od czasu do czasu, właśnie w ogóle nie wybijają się na pierwszy plan, są tylko takim, nie wiem, greckim chórem, który dopowiada, co tam dalej będzie się działo, czy co wynika z tego, co zobaczyliśmy na ekranie, ale ja myślę, że ten film jest też ważny w kontekście dyskursu, który trwa wokół teatru i nie tylko współcześnie. No Krystian Lupa, ale nie tylko Lupa, no tutaj u nas w Krakowie, Adolf Welczek, mobbing w teatrze, niewłaściwe zachowanie się reżyserów, dyrektorów i tak dalej, to też ma znaczenie.
Tak, ogromne. Ale jeszcze tutaj muszę powrócić, bo mam 5 filmów, więc...
Dobrze.
Musimy powrócić, ale wywołałeś trochę tą formę found footage.
Tak.
Tutaj takim filmem trochę zbudowanym z home movies, z takich osobistych, bardzo prywatnej kolekcji archiwaliów, jest film Ula o fenomenalnej, zjawiskowej Urszuli Dudziak, który zresztą u nas wygrał Złoty Hejnał w konkursie międzynarodowym muzycznym. No to jest fascynująca opowieść, po prostu zbudowana właśnie z takich bardzo osobistych scen, sytuacji, nagrań.
Magda Walo przejęła w tym momencie audycję, zmieniła wątek, no ale ja już muszę się dostosować, więc pójdę za ciosem i powiem, że to jest o tyle ciekawe, że film Ula został zbudowany w taki sposób, że Ula Dudziak i Michał Urbaniak, kiedy jeździli swoim vanem po Stanach Zjednoczonych, to tam zresztą w tym vanie powstała między innymi słynna papaja, kiedy sketowali sobie od tak dla zabawy i nagle okazało się, że Ula, wiesz, to brzmi, no i zabrzmiało i brzmi do dziś. Natomiast oni bardzo dużo rzeczy rejestrowali na wideo i to zostało złożone. My wiemy, jak to powstawało, jak do tego doszło.
No tutaj trzeba będzie poczekać na odpowiedź samej reżyserki Agnieszki Iwańskiej. Myślę, że jeszcze będzie okazja jej posłuchać. Natomiast no chciałam powiedzieć, że ten film jest jasny, on promienieje, on jest piękną powieścią o miłości, o muzyce, o w ogóle o jakiejś takiej o byciu, o szczęściu, wykraczający poza nasze takie wyobrażenie tego okresu w Polsce, bo oni wyjeżdżają z naszego takiego szarego kraju i ta barwna osobowość, czy właśnie Urszuli Dudziak, czy jej partnerów, bo potem też pojawia się na końcu Kłosiński, to jest no, naprawdę taka jasna, promieniująca opowieść, która rzeczywiście gdzieś w tej szarości, a film będzie pokazywać w październiku,
nie będzie takiej szarości.
No będzie takim promyczkiem.
Ja się zawsze zastanawiam w przypadku takich opowieści, bo jeśli mówimy o tych opowieściach, które są takie właśnie promieniujące, rozświetlone, radosne, to we mnie budzi się zawsze stary sceptyk. Ja zastanawiam się, co w tym filmie sprawiło, że w tobie ten sceptycyzm się nie obudził.
Myślę, że ten Nowy Jork i taka energia, która płynie w ogóle z bohaterki, to jest bardzo ważne. Jeżeli mamy właśnie taką postać, która jest żywiołowa, która jest otwarta na świat, optymistycznie nastawiona w ogóle do wszystkiego, mimo że tam są bardzo trudne też momenty poruszane, czy rozpad związku, czy w ogóle jakieś właśnie odnajdywanie się w nowym miejscu, to jednak Urszula Dudziak, z którą znamy do dziś, wiemy, że ona zbudowała się na tych doświadczeniach, więc to jest też dla nas takie jako widzów, odbiorców ważne, inspirujące.
No i to faktycznie, ja tylko dopytam, czy to jest tak, bo wiem, że na pewno w przyszłym tygodniu, w piątek, tak? W czwartek odbędzie się spotkanie z reżyserką filmu Globus w kinie Agrafka.
Tak, o 18:30.
No i tam Państwa zapraszamy. Natomiast czy wszystkie reżyserki, reżyser także, przyjadą do nas?
Mamy taką nadzieję. Już
są zaproszeni.
Tak, są zaproszeni. Wstępnie potwierdzają. No, mam nadzieję, że żadne tam okoliczności niesprzyjające nie staną na przeszkodzie ich obecności.
A ten reżyser, który wśród reżyserek, to Paweł Hejbucki i film Wiraż.
Tak, to jest coś, absolutnie w ogóle nie miałam pojęcia o czymś takim, że młodzi ludzie, bardzo młodzi, bo już od 8 roku życia można brać udział w zawodach kartingu, czyli takiej jazdy szybkimi samochodami i w ogóle jakaś taka... no, taka rywalizacja wśród bardzo młodych ludzi jest ujęta w filmie Wiraż. Absolutnie w ogóle z fenomenalne są zdjęcia Michała Modlingera, który zresztą został doceniony na festiwalu, otrzymując nagrodę dla najlepszego operatora. No to jest film o rywalizacji, o relacjach rodzinnych właśnie wśród dzieciaków, nastolatków, no, którzy parają się już właściwie takim bardzo, bardzo trudnym emocjonalnie, ale też takim nastawionym na rywalizację sportem. Także no, dla takich emocji też warto przyjść, ale zobaczyć, jak reżyser też podchodzi do tego tematu, jak blisko jest tych młodych ludzi.
To jest zawsze bardzo ciekawe, jak sobie myślę w ogóle o dokumentach i też ilekroć odwiedzam festiwal filmowy, ilekroć spotykam się z twórcami tych filmów, to mam takie wrażenie, że ten reżyser filmu dokumentalnego to w ogóle jest taki... To jest bardzo trudny zawód, bo trzeba tak jakoś idealnie balansować między bliskością, między wyważeniem, między tym, co mogę pokazać, a czego nie mogę pokazać. A jeszcze przy okazji taka kontrola, samokontrola, autokontrola, żeby nie zrobić właśnie z tego jakiegoś nudnego obrazka i zapisu archiwalnego, prawda?
To prawda, tak. To jest przekraczanie granic w dokumencie, no jest chyba takim tematem dosyć dużym i wymaga, myślę, że ogromnej empatii i cierpliwości od reżysera, żeby nie przekroczyć tych granic i też takiego zaufania tych bohaterów, bohaterek. No, jest to zdecydowanie, wydaje mi się, że to jest trudniejsze niż realizacja takiego dużego, fabularnego dzieła. Zresztą, no, mamy kilku reżyserów, którzy zdecydowali się przejść. Tutaj oczywiście Kieślowski, ale też mamy kilku innych wielkich twórców, którzy zaczynali, pokazywali filmy tutaj u nas w Krakowie, a teraz zajmują się realizacją fabuł. Być może jest to dla nich łatwiejsze, być może też jest bardziej nęcące, bo widownia jednak wybiera kino fabularne. A dokumenty, myślę, że niesłusznie gdzieś tam są... Na drugim planie, a to są niezwykle fascynujące opowieści, naprawdę, to są żywi ludzie, historie, których po prostu, gdybyśmy zobaczyli to w kinie fabularnym, pomyślelibyśmy sobie, że to jest niemożliwe i że jak to w ogóle do tego doszło. No, takim świetnym przykładem jest bohaterka ostatniego filmu Złotego Lajkonika, Twarza Agaty, też bardzo inspirująca artystka młoda, która no, przechodzi szereg bardzo skomplikowanych operacji na twarzy, bo się właśnie ta tytułowa twarz zmienia. A ona potrafi żyć pełnią życia, działać na polu artystycznym, no, tworzyć niesamowitą sztukę, gdzieś tak czerpać siłę z tych trudnych doświadczeń. No i nie wiem, czy gdybyśmy to oglądali w kinie fabularnym, by nas, nie byłoby to dla nas jakby too much. A tutaj rzeczywiście widzimy tą sytuację i to jest prawdziwa postać, bardzo skomplikowana, trudna, też żyjąca na migracji, no, która walczy każdego dnia o to, żeby żyć, żeby móc tworzyć. No, fascynująca na pewno postać. Bardzo, bardzo polecamy też ten film w grudniu w kinach.
Tak, ja się zgadzam z tym, że dokument ma w sobie coś takiego, zwłaszcza taki dokument bliski, zresztą by wspomnieć wasze hasło tegoroczne, czyli Insider, prawda? Ten, który jest w środku, który jest zaangażowany w tę historię, to sprawia, że my, mam wrażenie, możemy czasem na nowo odkryć to, do czego zdolny jest człowiek, nie tylko w tym, bo to, że człowiek jest zdolny do okropnych rzeczy, to my to odkrywamy codziennie, odświeżając strony w mediach społecznościowych i trwożąc się jakimiś kolejnymi okropnościami. Ale tak, żeby sobie przypominać o tym, do czego zdolny jest człowiek w tym pozytywnym sensie, to mam wrażenie, nie jesteśmy skłonni czynić tego tak bardzo często. A tak sobie teraz myślę, patrzę na te 5 tytułów, że one trochę to robią. Pokazują, jak człowiek może być kreatywny, jak bardzo człowiek może być sprawczy, bo mam wrażenie, że wszystkie te filmy poniekąd wiąże pojęcie sprawczości. Czy to umiejętność podjęcia trudnej decyzji o odejściu, jak w przypadku jednego z tych filmów, nie powiem których, czy jak w przypadku zachowywania w sobie właśnie tego blasku, o którym mówiłaś w przypadku Uli, determinacji twarzy Agaty, to jakaś taka jest opowieść chyba.
Myślę, że tak. To jest taka próba właśnie wywalczenia sobie swojej przestrzeni życiowej na własnych zasadach. No, bycie cały czas na powierzchni, bo też o tym jest nasze życie w ogóle, nie? Że jakby chcemy się pokazywać, chcemy no, jakby czerpać z niego jak najwięcej, próbować się utrzymać i nie dawać się tym jakimś takim demonom, smutku i tak dalej. Także to są bardzo inspirujące postaci, nawet w takich trudnych momentach, w których ich widzimy. Też nie będziemy zdradzać, o które tytuły chodzi, czy właśnie w takich sytuacjach rywalizacji, walki o swoje, walki o przetrwanie. No, świetnym przykładem jest właśnie film Globus, obóz, gdzie ci bohaterowie no, są postawieni w bardzo trudnej sytuacji, ale nie zamykają się, próbują, działają. No jest to rzeczywiście inspirujące.
Inspirujące. Magda Welo tak mówi w magazynie filmowym. Natomiast ja w takim razie, skoro wywołałaś Globus ponownie, to powiem tak, że Globus Klary Kleininger-Wanik już od 24 sierpnia. 24 dzień sierpnia to dzień tego spotkania z reżyserką w Agrawce.
Tak.
W czwartek przyszłego tygodnia. Wiraż Pawła Hejbuckiego będzie można oglądać we wrześniu i październiku. Ule Agnieszki Iwańskiej w październiku. Radical Move Anieli Gabriel w listopadzie, na przełomie listopada i grudnia, i Twarz Agaty w grudniu. I to się tak układa, ten rozkład jazdy. Nic nie pomyliłem.
Nic nie pomyliłeś. Wspaniale wszystko jest zapamiętane. Ja tylko dodam, że bilety w bardzo atrakcyjnej cenie, 12 zł.
No i to jest tak, jak się zaprasza tych ludzi związanych z kinem, że oni zawsze muszą się promować, także w kontekście cen. No dobrze, no już tak jest.
Ale no wspaniałe krakowskie kina studyjne. Odwiedzajcie je, nie tylko krakowskie, bo też już wywołałam i Bochnię, i Suchą Beskidzką, i Tarnów. No niesamowite miejsca, które żyją kinem, żyją dla was, dla widzów, widzek. Także zapraszamy serdecznie, przychodźcie, wspierajcie małe kina studyjne.
A zapraszała państwa Magdalena Walo z Krakowskiej Fundacji Filmowej, Krakowskiego Festiwalu Filmowego, także będąca filmoznawczynią. Bardzo ci, Magdo, dziękuję.
Dziękuję
za to
spotkanie. Również, zapraszam.
Także i ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem, Grzegorz Dąbek, Inka Siepracka zrealizowali audycję. Kłaniamy się państwu nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.